Godzina 16.37, słuchają Państwo Popołudnia Wnet, Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM, a na całym świecie oczywiście dostępność pod adresem www.wnet.fm. W naszym studio kolejny gość, pan Paweł Lisiecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Komisji Weryfikacyjnej, tak zwanej Komisji Reprywatyzacyjnej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
W ten ciepły, upalny dzień przyszedł pan do nas tutaj do budynku Pasty. No i tak samo ciepło na pewno jest w Prawie i Sprawiedliwości, a mowa oczywiście o atmosferze związanej z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim.
Tak, jeżeli chodzi o kwestie związane z lotami pana marszałka, no nie jest to na pewno sytuacja komfortowa. Wiele rzeczy jeszcze wymaga, przynajmniej w moim przekonaniu, wyjaśnienia. Myślę, że dobrze by było, aby zostały opublikowane wszystkie loty marszałka i cel, w jakim marszałek leciał, oraz osoby, które leciały z marszałkiem. W przypadku, gdyby się okazało, że były to też osoby, które nie były w oficjalnej delegacji, wówczas należy pokryć koszt tychże osób. Na przyszłość natomiast należy uregulować tak te kwestie, aby jeżeli z marszałkiem leci żona lub rodzina, żeby jasno było wskazane, kto ponosi koszty tego, bo też nie wyobrażam sobie sytuacji, w której no, leci marszałek, jest obok niego rodzina i jedni jadą samochodem, a drudzy, a marszałek leci samolotem. Warto by było to uregulować, zapłacić za te osoby konkretne pieniądze i w ten sposób to jakby no, doprowadzić do tego, że nie będzie tu różnego rodzaju kombinowania.
Czyli jak według pana te przepisy powinny być skonstruowane?
Jest tak, że są też i loty czarterowe. Konkretny wskaźnik bądź konkretna stawka, jeżeli ktoś leci z marszałkiem, od kilometra może być, to naprawdę to jakby dla tych, którzy takie loty organizują, wyliczenie czegoś takiego nie powinno stanowić problemu. Pamiętajmy, że dotychczas także politycy, nawet wcześniej, przed 2015 rokiem, również latali czasami z rodzinami. Ja też nie chcę wyliczać, nie wiem, że żona Donalda Tuska razem z premierem leciała do Peru. Natomiast dobrze by było to unormować, nie tworzyć z jednej strony fikcji, ale z drugiej strony, żeby było to jasne i transparentne.
Wczoraj trochę na pewno zmroziła ta informacja krew w żyłach nie tylko parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, ale w ogóle opinię publiczną. Dokumenty na temat ponad 100 lotów marszałka Marka Kuchcińskiego, które dostali posłowie Platformy Obywatelskiej, obejmują tylko ostatnich 16 miesięcy. Reszta została zniszczona, tak pisała wczoraj Rzeczpospolita. No to jak, te dokumenty lotów marszałka za lata 2016-17, panie pośle, zostały zniszczone?
Jeżeli istnieją procedury, które dotyczą przechowywania dokumentów i one jakby pozwalają, albo czasami nawet nakazują, chociaż zazwyczaj to jest tak, że pozwalają na niszczenie dokumentów po jakimś okresie, to mogły zostać zniszczone.
Ale pewności nie mamy co do tej
sprawy. Nie, ja pewności w tej chwili nie mam, ja tylko w tym momencie jakby przenoszę moją wiedzę dotyczącą przechowywania dokumentów na to, jakie są procedury w Kancelarii Sejmu. Może być tak, że karty przelotów, karty przejazdów mogły być zniszczone ze względu właśnie na procedury. Natomiast te przeloty, te przejazdy, które są dostępne, najprawdopodobniej zostały udostępnione posłom. Być może w innych miejscach również są tego typu informacje. Natomiast no, ja nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czy ci, którzy organizują loty, czy lotnisko ma również takie informacje.
W ostatnim czasie Joachim Brudziński też zabrał głos, już europoseł, że w takiej sytuacji można powiedzieć tylko przepraszam, ale za co przepraszać można w tej sytuacji? Za co państwo przepraszają?
A czy rozumiem, że marszałek Sejmu przeprosił, no bo to nie ja jakby przepraszam i nie Prawo i Sprawiedliwość, tylko konkretna
pan
osoba.
Grudziński przepraszał w imieniu.
Znaczy mi się wydaje, że pan marszałek Grudziński powiedział, że należałoby powiedzieć słowo przepraszam za w moim przekonaniu pewnego rodzaju nie chcę powiedzieć niefrasobliwość, bo w pewien sposób bym być może temat zbagatelizował. Natomiast za działanie, które mogło narazić po pierwsze na szwank autorytet funkcji marszałka i podważyć również do zaufanie do samej instytucji marszałka, czy też instytucji, czy też do tak, w pewien sposób do władzy. Natomiast, tak jak powiedziałem, jeżeli takie sytuacje były, to oprócz, przepraszam, również należałoby jakby zadośćuczynić temu.
Bo okazało się także, że był jakiś lot, w którym uczestniczyła sama żona marszałka Kuchcińskiego.
Tak, była, z tego co ja się orientuję, taka sytuacja. Był to lot powrotny, samolot i tak leciał do Warszawy. Nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, czy jak powinna taka sytuacja być rozwiązana. Natomiast no, marszałek powinien się z tego wytłumaczyć.
To już może zostawmy pana marszałka, ale pan w ostatnim czasie też chciał sprawdzić loty tutaj osoby, która przez wiele lat zajmowała miejsce przy Placu Bankowym w ratuszu.
Tak, w czerwcu zeszłego roku wraz z kilkoma parlamentarzystami, z panią poseł Gosiewską, ówczesną panią poseł, dzisiaj panią marszałek Gosiewską, z panem Andrzejem Melakiem oraz panią Ewą Tomaszewską udaliśmy się do warszawskiego ratusza z prośbą o to, abyśmy mogli dostać wgląd do dokumentów związanych z podróżami krajowymi oraz zagranicznymi prezydent miasta stołecznego Warszawy, ówczesnej pani Hanny Gronkiewicz-Walc oraz jej zastępców. Powiedziano nam wówczas po mniej więcej dwóch godzinach, żebyśmy złożyli to na piśmie. Przypomnę, że wówczas nie zastaliśmy ani pani prezydent, ani żadnego z zastępców, ani sekretarza miasta, ani skarbnika, najwyższym rangą urzędnikiem, a to była już godzina dobrze po dziewiątej, był dyrektor gabinetu pani prezydent. Po mniej więcej godzinie 11 zjawił się rzecznik pani prezydent, oczywiście z wyrzutem, że czego my tak naprawdę chcemy. Złożyliśmy również na piśmie to, o co prosiliśmy ustnie. I do dnia dzisiejszego warszawski ratusz nie przesłał. Ja oczywiście nie zostawię tej sprawy tak załatwionej, a właściwie niezałatwionej i zastanawiam się, jeżeli po reprymendzie, po kolejnym piśmie warszawski ratusz nie udostępni mi tych dokumentów, wówczas wstąpię na drogę sądową.
To będziemy się oczywiście tej sprawie przyglądać, a druga ważna sprawa to komisja weryfikacyjna cały czas działa, cały czas wydaje decyzje. Wiemy, że teraz, dzisiaj, tak, wydali państwo decyzję związaną z Mokotowską 39 i
Chmielną.
Tak. I
Nieborowską 13.
Nieborowską 13. Tutaj trzeba było także cofnąć te decyzje te decyzje administracyjne, ale jak pan wie chyba z praktyki, to, że państwo cofają te decyzje, to niestety później nie znajduje
odzwierciedlenia
tak, w rzeczywistości.
Wygląda to tak, że komisja weryfikacyjna uchyla decyzję warszawskiego ratusza i wydaje postanowienie w danej sprawie, wydaje decyzję w danej sprawie, że na przykład kończy sprawę, uznając, że po uchyleniu jakby nie należy się zwrot. Czasami jest sytuacja taka, że uchylona decyzja wraca do ponownego rozpatrzenia przez warszawski ratusz. Natomiast warszawski ratusz co do zasady zaskarża wszystkie decyzje komisji weryfikacyjnej. Robi to nawet, zdaje się, częściej niż osoby które w tych decyzjach figurują, czyli beneficjenci tych decyzji, nieraz pochodzący z mafii reprywatyzacyjnej, co oznacza tyle, że w sądach administracyjnych toczą się te sprawy. Niektóre sprawy są już na etapie kasacji, czyli przeszły przez Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny.
I co się okazywało? Przyznawali państwu rację,
nie,
czy ratuszowi?
W większości przypadków uznawano, że decyzje komisji, chociaż nie we wszystkich, decyzje komisji, jakby uchylające decyzje komisji i dające je do ponownego rozpatrzenia komisji weryfikacyjnej. Czasami się też zdarzało, że uznawano, że argumenty dotyczące nie sprawdzenia na przykład przez warszawski ratusz kwestii posiadania przez osoby, które były właścicielami w latach 40., 50. tychże nieruchomości, uznawano, że te argumenty są za słabe.
To jest na pewno smutne, bo przecież lokatorzy, którzy mieli poważne straty, no nie mają żadnego zadośćuczynienia, rozumiem, od ratusza.
Ponieważ aby przyznać zadośćuczynienie dla danej osoby, która została zwrócona razem z kamienicą i często płaciła podwyższony czynsz, najpierw należało uznać, że zwrot danej kamienicy nastąpił z rażącym naruszeniem prawa, w związku z czym taka osoba została zwrócona razem z kamienicą bezprawnie. Ja już pomijam, że przypadki jakby legalnego zwrócenia osób razem z kamienicami, ale te osoby wówczas występowały, które zostały zwrócone razem z kamienicami bezprawnie, występowały do komisji o zadośćuczynienie i odszkodowanie. I komisja przyznawała takie odszkodowania oraz zadośćuczynienia, natomiast warszawski ratusz konsekwentnie te wszystkie zadośćuczynienia i odszkodowania zaskarżał i zaskarża, mimo tego, że pieniądze wpłacane przez tych, którzy zostali pozbawieni kamienic lub odszkodowań za te kamienice, wpływają do warszawskiego ratusza i ratusz ma pieniądze na wypłatę odszkodowań i zadośćuczynień dla lokatorów.
To jak rozmawiamy, panie pośle, o tych rekompensatach, o zadośćuczynieniu, no to ewidentnie nasuwa się temat, który został który powraca do nas jak bumerang. Mówię tutaj o ustawie 447. Teraz mamy najnowszą informację, w sumie chyba niezbyt dla Polski optymistyczną. Aż 88 senatorów spośród 100, czyli także republikanów z partii Donalda Trumpa, podpisało list do amerykańskiego sekretarza stanu Mike'a Pompeo. Żądają oni oczywiście nacisków na Polskę w sprawie tak zwanej restytucji bezspadkowego mienia ofiar Holokaustu. Panie pośle, już słyszeliśmy z ust i pana prezydenta, i pana premiera, i pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że ta sprawa jest załatwiona, że do niej nie będziemy wracać. I proszę.
Pani redaktor, trzeba ten list wziąć w kontekst tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i pewnego rodzaju, w moim przekonaniu, sporu, a nawet i konfliktu między częścią Senatu, właściwie senatorami, oraz Białym Domem, administracją Donalda Trumpa. Nieprzypadkowo, w moim przekonaniu, ten list pojawia się niedługo przed
praktycznie wizytą. Przededniu, tak.
Przededniu wizyty Donalda Trumpa w Polsce.
Ale jeszcze raz podkreślam, podpisują go także republikanie.
Zgadza się.
To w dosyć dużej części.
Ja zawsze stałem i stoję na stanowisku, że jeżeli chodzi o akt 447 oraz kwestia restytucji mienia żydowskiego, nie należy jej przeceniać, ale jednocześnie należy bacznie się temu przyglądać i w momencie, kiedy tego wymaga sytuacja, reagować. Jasno trzeba zadeklarować to, że Polska nie będzie wypłacała odszkodowań za mienie bezspadkowe. Jeżeli chodzi o mienie, które miało spadkobierców, to jest sytuacja taka, że każda osoba prywatna może złożyć i jakby dochodzić swoich praw na drodze administracyjnej w Polsce, tak jak dzieje się to w przypadku dekretu Bieruta. Natomiast jeżeli chodzi o organizacje, głównie organizacje żydowskie, które czują się spadkobiercami tychże osób, które zginęły w Holokauście i pozostawiły spadek, a nie pozostawiły spadkobierców, jasno tutaj trzeba powiedzieć, nie będzie żadnych wypłat. Mało tego, trzeba jasno też deklarować to, że Polska była ofiarą wojny rozpoczętej przez Niemcy we współpracy ze Związkiem Radzieckim. I to my jesteśmy tymi, którzy powinniśmy żądać reparacji wojennych.
Czyli senatorowie są rozzuchwaleni?
Nie, to jest cyniczna gra, pani redaktor. Pamiętajmy,
może to jest grunt pod dobre rozmowy w Polsce dla Donalda Trumpa.
Być może tak, natomiast pamiętajmy o tym, że w Stanach Zjednoczonych organizacje żydowskie dosyć dużo znaczą. W związku z czym każdy senator, może nie każdy, ale pewnie zdecydowana większość senatorów musi liczyć się z tymi organizacjami, a dodatkowo na to nakłada się w moim przekonaniu również konflikt między Donaldem Trumpem a częścią senatorów republikańskich.
To na pewno ewidentnie widać w listopadzie, najprawdopodobniej na przełomie października albo listopada mamy poznać ten raport, o którym ustawa 447 mówi. Jak pan sądzi, co będzie na przełomie października, listopada?
Myślę, że naciski na rząd polski będą, natomiast oczywiście to jest tak, że od twardości stanowiska polskiego rządu będzie zależało, jak ta sprawa będzie się toczyła.
A jeżeli mówimy o twardości rządu, to na pewno tutaj bardzo ważną sprawę odgrywa polityka historyczna. I tutaj na ręce pana posła przekazuję informację, że Kongres Polonii Amerykańskiej właśnie na przełomie listopada albo października przed tym raportem chce zorganizować taką dużą konferencję, która opowie Amerykanom, opowie ludziom którzy są związani z Białym Domem, o tym, jak naprawdę wyglądała historia. Może tutaj państwo powinni bardziej się zaangażować.
Zdecydowanie widzę, że oddolne inicjatywy, one są lepiej, może nawet nie tyle przygotowane, co lepiej czują czas i miejsce działania. Dyplomacja polska nie powinna tutaj przeszkadzać, a wręcz odwrotnie, powinna pomóc.
To może właśnie jest ten czas teraz?
Tak, być może jest to ten czas, natomiast też, żeby to nie było na zasadzie takiej, że dyplomacja polska jakby zacznie odgrywać podczas tej prezentacji wiodącą rolę. Zdecydowanie lepiej, jeżeli robią to osoby...
Ale na pewno im potrzebne są fundusze.
Fundusze, tak, zgadza się. I moim zdaniem dobrze by było, aby Ministerstwo Spraw Zagranicznych współpracowało w tej kwestii z Polonią Amerykańską. Ja postaram się oczywiście dopytać, jakie są możliwości współdziałania i pomocy.
To na pewno bardzo optymistyczna wiadomość dla tych, którzy taką konferencję chcą zorganizować i na pewno liczą na pomoc właśnie polskich parlamentarzystów, polskich polityków. A jeszcze jedno pytanie. A pan się urodził w Warszawie?
Na Pradze. W warszawskiej Pradze.
I co dla pana znaczy 1 sierpnia i powstanie warszawskie w ogóle?
To znaczy dla mnie... Znaczy oznacza taki zryw niepodległościowy, który stanowi też o naszej tożsamości warszawskiej.
A jak pan zobaczył kotwicę na tle tęczy, to co pan pomyślał?
Że pewnego rodzaju absurdy zaczęły już się wkradać w nasze świętości i zaczęto używać tych symboli do takiej już walki ideologicznej, do naparzania się po głowach łopatami.
Mówił pan Paweł Lisiecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a także członek Komisji Weryfikacyjnej. Bardzo dziękuję za wizytę w Popołudniu Wnet.
Dziękuję bardzo.
A my, drodzy państwo, skoro rozmawiamy i o Powstaniu Warszawskim i o tym wszystkim, co dzieje się w związku z kotwicą, to może posłuchajmy utworu, do którego słowa skomponował Jaromir Nochawica. Świetny bard, świetny tekściarz. Dance macabre.